21, że jesteś związany z powrotem Pana, że w pewnym momencie następuje okres, kiedy zaczynają być pewne rzeczy naprawiane. No co konkretnie, no to właśnie będziemy to później jeszcze.
Ale my często używamy innego poglądu, badacze często używają poglądu restytucja i często ktoś nam mówi, no skąd się to w ogóle wzięło, że mówicie o jakiejś restytucji, jak w Biblii nie ma o restytucji, w związku z tym dlaczego używamy tego terminu? Może to jest warte wyjaśnienia, bo on dla nas jest tak naturalny, że my wiemy o co chodzi, natomiast dla ludzi z zewnątrz jest to termin troszkę nieznajomy. Dlaczego używamy akurat takiego słowa?
No, zarówno słowo naprawienie, to jest słowo polskie, użyte w tłumaczeniu, jak i słowo restytucja nie są słowami oryginalnymi. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że słowo restytucja w naszym języku badaczy Pisma Świętego pochodzi wprost z angielskiego. Takiego słowa używał brat Russell, dlatego że on się znajduje w tym miejscu, które rozważamy w Biblii. Wynotowałem fragment dziejów apostolskich, można w tym zielonym kółeczku zobaczyć słowo restitution, które stanowi podstawę. Natomiast ono się wywodzi tak naprawdę z łaciny. Można sobie zerknąć do Wulgaty i tam właśnie jest użyte jakby pierwowzór, w jaki sposób to słowo greckie, które pokazywaliśmy wcześniej, zostało przetłumaczone na łacinę. Z tej łaciny dostało się do języka angielskiego i kilku innych języków. My również mamy w języku polskim słowo restytucja, tylko nie w tym teologicznym znaczeniu, tylko w znaczeniu prawnym czy medycznym. Ono występuje w języku, czy w biologicznym znaczeniu, ono każdy może na Wikipedię zajrzeć. Natomiast ono się do naszego języka teologicznego, badaczy Pisma Świętego, dostało wprost z języka angielskiego, z tym, że to wszystko nie są słowa oryginalne. Ani naprawienie nie jest słowem oryginalnym, ani restitutio, ani restitution, ani restytucja. Oryginalnym słowem jest apokatistemi.
To teraz należałoby chyba logicznie rzecz biorąc, sięgnąć do oryginału greckiego i zastanowić się, co oznaczało to greckie słowo, proszę.
Jeszcze do słowa restytucja, bo rzeczywiście no każdy język żyje. Nasz język wolny badaczy Pisma Świętego też żyje i przez pewien okres czasu, używając tego słowa, zaczęliśmy utożsamiać to słowo z konkretnym czasem. No, wydaje mi się, troszeczkę niebezpieczne się stało, kiedy zaczęliśmy tylko to słowo ograniczać do czasu, do wieku tysiąclecia, bo raczej na to podstaw nie mamy. I tylko tutaj się posłużę, przypomnę braterstwu, pewnie braterstwo znają, taki wykład, słynny wykład brata Dymitra Kopaka, Czasy Opłody, gdzie on właściwie no, nie posłużył się oryginalnym słowem, ale zaczerpnął z takiego współczesnego znaczenia i użył dwóch, tłumaczył to na podstawie słowa restytucja, prawnego znaczenia, właściwie dwóch, restytucja terminu i naprawienie szkody. Natomiast też później się posłużył takim właśnie tym znaczeniem regeneracja, czyli który przypisał do tego, że następują jakieś znaczące zmiany. Regeneruje się organizm, to takie pojęcie biologiczne. Mnie akurat to bardzo ciekawi, bo wydaje mi się, że to bardzo się łączy z całym tym tematem naprawienia. Natomiast bardzo wyraźnie oddzielił moment, w którym, i tu się posłużył też słowem, znaczeniem słowa restytucja, integracja, też z łaciny, gdzie następuje czas składania razem w jeden jakiś organizm wszystkich elementów, które były wcześniej naprawiane. I wydaje mi się, że no, to jest taki pogląd dosyć ciekawy, że jest czas przygotowania, o którym wczoraj mówił w Brotheniu, natomiast jest potem czas zbierania tego wszystkiego razem w jedno.
To ja proponuję już po polsku, po łacinie, po angielsku. Sięgnijmy teraz do greckiego i jeszcze dalej, później do wypadałoby sięgnąć do hebrajskiego. Dlaczego to zaraz powiemy?
To słowo apokatastasis, ono się składa, jak na rysunku widać, z trzech członów. Tak jak po polsku też mamy często przedrostki. Jest co innego iść, a co innego zajść, albo używamy przedrostków, które zmieniają znaczenie słowa, podobnie jest po grecku i on ma dwa nawet przedrostki to słowo. Samo słowo katastazis już jest, ma swoje znaczenie, oznacza ustawić, dlatego że rdzeniem tym podstawowym jest to stazis, ten trzeci, który wywodzi się od stać, coś, co się przewraca, trzeba ustawić na nowo, ustawić, natomiast właśnie to słowo apo, to ten przedrostek apo, czy w połączeniu z kata oznacza uczynić to z powrotem, uczynić to na nowo, czyli po prostu no, postawić, przywrócić. na swoje miejsce. Wiadomo, że to jest znaczenie literalne. Mówimy o ustawieniu czegoś na swoim miejscu, również jak chodzi o zjawiska bardziej abstrakcyjne, ogólne, że przywracamy na przykład rząd na swoje miejsce, czy człowieka do jego pozycji. Rozumiem, jest jakaś pozycja, do której kogoś się przewraca, kto tą pozycję utracił, albo rzecz utraciła jakiś stan. I również słowo naprawienie obejmuje, znaczy mieści się w tym znaczeniu. Jest nieco węższe, warto naprawić, to oznacza przywrócić coś do stanu funkcjonalności, ale to jest węższe znaczenie. Warto to zaznaczyć, że słowo apokatastazis ma szersze znaczenie niż naprawienie. Oznacza wszelkie przywrócenia, więc przywrócenie funkcjonalności, przywrócenie zdrowia, przywrócenie statusu, stanu. Wszystko to obejmuje słowo apokatistemi, przywrócić jako czasownik lub apokatastazis, przywrócenie.
Tak, czyli Nowy Testament był pisany po grecku, w związku z greckie słowo, ale warto zauważyć, że w tym wersecie jest stwierdzenie apostoła Piotra, że o tym naprawieniu mówili wszyscy prorocy. I oni zapewne nie mówili po grecku, tylko mówili po hebrajsku. Jeżeli teraz będziemy chcieć szukać tego słowa, znaleźliśmy go w Nowym Testamencie, ale jeżeli chcemy szukać w Starym Testamencie, to należałoby się zastanowić, jakiego słowa szukać w starym hebrajskiego, w Starym Testamencie, które by znaczyło nam to samo, co o czym mówił apostoł Piotr, który zapewne mówił nie po grecku, tylko właśnie po hebrajsku albo po aramejsku.
To już jeszcze pokazuje, żeby braterstwo byli spokojni, że używając, mówiąc na przykład o słowie przywrócenie, że to jest właściwe tłumaczenie tego słowa apokatastazis, skopiowałem fragment słownika, najbardziej zacnego słownika grecko-polskiego, że bracia mieli poczucie, że nie wymyślamy sami tych teorii, tylko jednak opieramy się na znawcach języka. Właśnie Zofia Abramowicz-Czurna, chyba najlepszy słownik, podaje te znaczenia, mówi, że po pierwsze to słowo znaczy przywrócić, umożliwić powrót, a jest też znaczenie zapłacić należność, takie aby dość oryginalne, powrócić do stanu pierwotnego. Natomiast do Twojego pytania, Piotrze, o słowa hebrajskie. Tak jak powiedziałeś, najprawdopodobniej apostoł Piotr nie mówił po grecku, bo w Jerozolimie się nie mówiło po grecku do Sanhedrynu, tylko mówił ewentualnie po aramejsku, ale ja sądzę i większość specjalistów języka hebrajskiego jest przekonanych, że o sprawach teologicznych ludzie w tamtym czasie w Jerozolimie mówili po hebrajsku, dlatego że to był język teologii. W związku z tym on użył jakichś słów hebrajskich. Niestety my nie wiemy jakich, bo nie zachowały się żadne dokumenty, które by apostoł, przepraszam, Łukasz, pisząc dzieje apostolskie, prawdopodobnie napisał je od razu po grecku, ale relacjonuje słowa wypowiedziane po hebrajsku. No i teraz możemy tylko rekonstruować, co też mógł powiedzieć i mieć na myśli święty Piotr, używając tego słowa. Ja poszedłem takim tropem, że po pierwsze spojrzałem do tłumaczenia hebrajskiego Nowego Testamentu. Znaczy, bracia sobie zdają sprawę, co to znaczy, że to jest rekonstrukcja. Mamy tekst zachowany po grecku, domyślamy się, że był oryginał powiedziany po hebrajsku i teraz specjaliści od języka hebrajskiego, nie ja oczywiście, bo ja się nie znam zupełnie, bo słabo się znam na hebrajskim, ale Salkinson Ginsburg, chrześcijańscy, mesjańscy Żydzi w XIX wieku, w 1876 roku, też warto zwrócić uwagę na tą datę, kiedy to całe zainteresowanie Nowym Testamentem wśród Żydów miało miejsce. Specjaliści od języka powstającego, odradzającego się współczesnego języka hebrajskiego postanowili przełożyć Nowy Testament z greckiego z powrotem na hebrajski i szukali słów, które byłyby właściwe w tym kontekście. Dość skomplikowanie to przetłumaczyli, nie użyli jednego słowa, ale użyli takiego zwrotu Jaszuf Hakol Al-Machono. To pytałem mojego przyjaciela Izraelity, mówi, że tak się dzisiaj nie mówi. Dzisiaj, kiedy mówimy, kiedy Żydzi powszechnie mówią przywrócić coś, to mówią Jaszuf Hakol Al-Makom. Makom znaczy podobne bardzo słowo, znaczy na miejsce, przywrócić wszystko na miejsce. Natomiast ci tłumacze, ci hebraiści, użyli specyficznego słowa machon, bardzo podobnego do makon, ale ono znaczy wyznaczone miejsce i kto chce, może sprawdzić w Starym Testamencie, to słowo występuje i zawsze się odnosi do mieszkania Boga, do świątyni, do mieszkania Boga w niebie, do Syjonu, do Jerozolimy. Coś, co ma przez Boga wyznaczone miejsce. To jest to miejsce specjalne, wyznaczone machon. Tak użyli, tak przetłumaczyli. Przywrócić wszystko, Jaszuf znaczy przywrócić, hakol, czyli wszystko, ale na machono wyznaczone miejsce. No, ale to jest jakby współczesne to tłumaczenie. Tak? bo domyślamy się, że święty Piotr miał na myśli jakieś zjawiska opisane w proroctwach i opisane po hebrajsku, więc próbowałem kiedyś jeszcze szukać takiego zwrotu, który by był adekwatny do tego. Słowo przywrócić samo z siebie oznacza, to jest szuf. To jest bardzo ogólne. Wrócić gdziekolwiek, znaczy to jest ten przymiotnik rdzeń złożony z trzech liter szuf. Ale jest specyficzny zwrot, który tylko w języku hebrajskim da się zastosować, gdzie czasownik jest powtarzany. Przywracając, przywrócił. My to znamy z tego słynnego wersetu: umierając umrzesz, albo śmiercią umrzesz. Tam jest dwa razy to samo słowo użyte. To jest bardzo częste zjawisko w języku hebrajskim. I również to zjawisko odnosi się do tego słowa szuf. Ono również występuje w takim zdwojeniu i jest bardzo różnie tłumaczone w nowych przekładach jako przywrócić więźniów, albo przywrócić do poprzedniego stanu, albo też w starym przekładzie przywrócenie pojmania. Nawet nie wiem, którym jak, ale w każdym razie różnie jest tłumaczone. Przywrócić, przywracając. I to, ta zbitka, ona się około 25 razy, nie wiem, czy dobrze policzyłem, pojawia w Starym Testamencie. No i tu zrobiłem taki wykaz. Raz mówi o przywróceniu, to najbardziej jest obrazowe, Joba do jego pierwotnego stanu, kiedy Pan pozwolił szatanowi, żeby go pozbawił wszystkiego. A następnie mu wszystko Pan Bóg zwrócił, to podwójnie, jak wiemy, z wyjątkiem dzieci, które po zmartwychwstaniu będzie miał dopiero podwójnie. Jest mowa o przywróceniu Moabu, Amonu, Elamu, Sodomy, Samarii, Egiptu, ale najwięcej razy, 19, jest mowa oczywiście o przywróceniu Izraela z niewoli. To złożenie.
Dobrze, w tym wersecie mamy oprócz słowa naprawienie, przywrócenie, mamy jeszcze jedno słowo wszystko. Przywrócenie wszystkiego. W związku z tym dwa słowa wypadałoby powiedzieć, co znaczy wszystko. Co rozumiemy, że...
Ja tylko jedną ciekawostkę do tego, co Daniel mówił, o hebrajskim znaczeniu, ale przygotowując się, zerknęliśmy też do Septuaginty. Do Septuaginty, czyli do znowu greckiego tłumaczenia Starego Testamentu. No i znaleźliśmy ten werset, z którym się podnosiliśmy i będziemy o nim jeszcze chyba rozmawiać, Malachiasza 3,24. A zwróci serca ojców ku synom, czyli w greckim
to samo słowo jest
apokatakatistemi. To też jest bardzo ciekawe, że akurat w tym wersecie, który łatwo skojarzyć z wypowiedzią Pana Jezusa o Eliaszu, no występuje właśnie to słowo greckie. Także no to może na potwierdzenie tego, że należy tą drogą pójść.
Tak, ale czas na mnie ubiega, nie wiem, co oznacza wszystko.
No wszystko, ja już wcześniej zasygnalizowałem, że nigdy wszystko nie oznacza wszystko. Nie? Jeżeli powiemy sobie, na tej konwencji powiedzieliśmy już wszystko, no to wiadomo, że nie powiedzieliśmy wszystkiego, co można powiedzieć, tylko to, co miało być do powiedzenia i to wszystko. No ja poszedłem takim tropem, że spróbowałem prześledzić listę takich właśnie proroctw, które mówią o przywróceniu czegoś. Wyróżniłem te miejsce, tych miejsc 155 i kto zna stronę dabar.org audio, tam gdzie będą nagrania z tej konwencji również też, już umieściłem tam plik PDF z listą tych 155 miejsc. Ona jest niekompletna. Na pewno są inne te miejsca, które ja wybrałem, ktoś by pominął, bo mówiąc jego zdaniem o czym innym. To jest po prostu mój wybór. Ale przejrzałem, po prostu przeczytałem szybko wszystkie proroctwa pod tym kątem, co było przywracane i wyróżniłem takich około, zauważyłem 20 kategorii, o których przywróceniu można mówić na podstawie proroctw, gdzie można wskazać konkretnie proroctwo, nawet liczby tych proroctw, że proroctwa zapowiadały przywrócenie czegoś, co zostało utracone. Różnych bardzo rzeczy, no ale zgodzimy się, wszystko nie wszystko, no bo jeżeli broń została zniszczona, czy tam jakiś system upadł, no to oczywiście nie zostanie przywrócony. Zostaną przywrócone tylko te rzeczy, które były przez Boga postanowione, które upadły, czy zostały zatracone i proroctwa mówią o tym, że zostaną przywrócone. To jest około 20 kategorii, które odnoszą się do jakby trzech obszarów. Jeden to jest, mówią one o człowieku, jako takim Adam, to jest człowiek i jego potomków. Jest też jeden werset, czy kilka wersetów, które mówią o przywrócenia dziedzictwa narodom, a więc to też jest przywrócenie, bo to będziemy mówić. I większość tych kategorii oczywiście odnosi się do Izraela i większość tych proroctw.
Czyli przywrócenie wszystkiego możemy zdefiniować, jakie te rzeczy stanowią wszystko, poprzez to, że apostoł mówi, że to było opisane u proroków. Czyli co opisywali prorocy, to będzie wchodziło w skład wszystkiego. Paweł,
tak? Tak, zgadzam się. Dodałbym tylko, że to jest w konkretnym kontekście naprawienia przez Chrystusa. Tam apostoł Piotr mówi o Chrystusie, którego miało zatrzymać niebo lub który miał niebiosa objąć aż do czasu naprawienia wszystkiego. Także związane jest bezpośrednio z Chrystusem. I wydaje mi się, że jest to bardziej ogólny zbiór. Zresztą tak jak Daniel wcześniej mówił. Natomiast jak mówimy o Eliaszu, to Eliasz miał naprawić konkretne rzeczy. No i sama misja Eliasza, zawsze mówimy, zawsze to tak tłumaczymy, że Eliasz miał poprzedzać przyjście Chrystusa. No więc jeżeli Eliasz by faktycznie naprawił wszystko w znaczeniu 100%, no to co by Chrystus naprawiał? Więc tu też trzeba o tym pamiętać, że to są jakieś dwie misje.
No, Pawle, ale być może można odczytać ten werset troszeczkę inaczej, bo ten werset można odczytać, że albo Chrystus przyjdzie, gdy już będą naprawione wszystkie rzeczy, albo jak bardziej sugerują nowsze przykłady, stare tłumaczenie jakby mówi, że Chrystus przyjdzie na czas naprawienia, a Biblia Tysiąclecia jakby sugeruje, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Czyli można sugerować, że przyjście nastąpi, Pan Jezus będzie zatrzymany w niebie, aż odnowią wszystkie rzeczy. Tak też można to zrozumieć.
No dobrze, tylko wtedy kto by tego naprawienia dokonywał. To znaczy mi się, jeżeli już o to chodzi, to powiem szczerze, że wydaje mi się takie przeczytanie tego tekstu nienaturalne. Że jest tam z kontekstu wynika, że Chrystus był, zresztą wiemy jak było w rzeczywistości, odszedł do nieba i prorok wspomina o pewnym czasie, który ma nastąpić i mają rozpocząć się w tym momencie wielkie przemiany. I to jest tak trochę podobnie jak mówimy o czasach odrodzenia, że rozpoczyna się czas odrodzenia, właśnie Danielu może.
Ja tutaj takie zdanko wynotowałem dla przykładu, no, bo znaczy może by trzeba było zacząć od tego, że wszystkie przykłady polskie używają liczby pojedynczej, aż do czasu naprawienia. Niestety nie jest to dobre tłumaczenie. Ten błąd w tłumaczeniu on nie jest pomyłką, tylko jest skutkiem błędnej teologii. Teologia ogólna chrześcijańska uważa, że przyjście Jezusa będzie nagłe, szybkie, ziemia będzie spalona, ludzie dobrzy przeniesieni do nieba, ludzie źli zniszczeni albo giną do piekła. Jak wiemy, myślę, że tu jak siedzimy na sali się zgadzamy, że to jest teologia błędna. Skutkiem tej błędnej teologii jest oczywiście nie do przyjęcia przetłumaczenie w sposób ogólny tego słowa czasy na liczbę mnogą, no bo jaki ma sens aż czasy naprawienia, skoro tu nic nie będzie naprawione, tylko spalone. Dlatego wszyscy tłumaczą, że on ma zostać w niebie aż do czasu, aż do momentu naprawienia, kiedy wszystko zło zostanie usunięte, ziemia będzie nowa, stworzona gdzieś za świata, ludzie przeniesieni do nieba albo do piekła. Ale no, to nie taki jest tekst grecki. Tekst grecki, kto nie wierzy, znowu, żebyśmy nie byli gołosłowni, każdy ma, albo wiele osób ma w domu grecko-polski Nowy Testament interlinearny, tam są kody gramatyczne i to tłumaczenie jest rzeczywiście wierne, chociaż tłumacz jest katolikiem i wie, że zapewne błędną teologię, przykro, ale tak muszę powiedzieć, tak uważam, że to jest błędna teologia, ale był zobowiązany tu przetłumaczyć dobrze. Zauważcie, ciekawie też tłumaczy to słowo apokatastazeos, czyli formę tego apokatastazis. Mówi aż do czasów przywrócenia, ponownego ustanowienia wszystkich rzeczy. Więc bardzo dosłownie tłumaczy ten tekst. Ale wracając do tego, co zaczął Paweł, że kiedy mówimy takie zdanie, że aż do czasów odrodzenia nie interesowano się starożytnością, no to co mamy na myśli? To znaczy, że gdy przyszły czasy odrodzenia, to zaczęto się interesować starożytnością. Nie dopiero, kiedy się skończyły czasy odrodzenia. Czyli mówiąc, że aż do pewnych czasów coś się dzieje albo nie dzieje, mamy na myśli aż do rozpoczęcia tych czasów. Więc taka jest natura tego wyrażenia i no, będąc uczciwym filologicznie, jeżeli użyjemy tego słowa w czasie w liczbie mnogiej, bo jeżeli powiemy w liczbie pojedynczej rzeczywiście i odniesiemy do momentu, no to można powiedzieć, że Jezus pozostanie w niebie aż do momentu, kiedy wszystko będzie naprawione. Ale co by to miało znaczyć, to ja nie wiem. Natomiast czytając tak, jak zostało napisane po grecku, że aż do czasów naprawienia, tak przetłumaczył to Łukasz, aż do czasów naprawienia Jezus miał pozostać w niebie, albo obejmować te niebiosa, albo Jego, bo to trudno rozstrzygnąć, ale miał pozostać aż do czasów, czyli powraca w tym samym momencie, kiedy rozpoczynają się czasy naprawienia, albo odwrotnie. Czasy naprawienia rozpoczynają się wtedy, kiedy Jezus powraca.
Czyli ten werset wiąże nam przyjście Jezusa z rozpoczęciem czasów
naprawienia. Czy gramatycznie można też inaczej podejść, że po prostu Jezus będzie w niebie i dopiero gdy się On przyjdzie, to czas się skończy od naprawienia, a dopiero On przyjdzie? Czy jest czy to tłumaczenie, no bo logicznie mówiliśmy, że nie, ale gramatycznie...
Znaczy według mnie przy zastosowaniu liczby mnogiej to absolutnie nie da się, przynajmniej w polskim języku tego odczytać, że Jezus przychodzi wtedy, jak jest wszystko naprawione. Bo werset brzmi, którego niebo musi zatrzymać, to już tysiąclecia akurat, ale jeżeli zastosujemy liczbę mnogą aż do czasów odnowienia wszystkich rzeczy, to wydaje mi się, że ta zależność przyjścia Chrystusa i rozpoczęcia dzieła naprawiania jest jednoznaczna. No, chyba trzeba by było to naciągać trochę, żeby to powiedzieć, że no nie wiem, że można to przeczytać inaczej, chociaż no powiedzmy sobie szczerze, że często subiektywnie czytamy, bo znamy jednak ten pogląd.
Dobrze, nasz czas nieubłaganie biegnie, a przed nami jeszcze wszyscy prorocy. Apostoł Piotr powiedział, że to nie jest jedno miejsce, że on mówi o wszystkich prorokach, czyli proroków w Biblii mamy wielu. Teraz jak można zidentyfikować te wypowiedzi proroków, które mówią o naprawieniu?
No ja widzę dwie takie metody. Jedna to jest, obydwie uważam za poprawne w gruncie rzeczy, chociaż wolę jedną z nich. Jedna jest taka, że określamy, zresztą tak się w nauce też postępuje, że formujemy pewną tezę, formujemy pewną ideę, koncepcję i następnie prowadzimy doświadczenia zmierzające do tego, żeby ją potwierdzić. Jeżeli nie umiemy jej potwierdzić albo znajdziemy dowód zaprzeczający, to też dostajemy informację, że ta teza czy ta teoria jest błędna. Tak się postępuje w nauce, więc możemy sformułować pewną ideę, wymyślić ją, co to może znaczyć. Czasy przywrócenia, co mógł mieć na myśli apostoł Piotr i następnie z tą ideą idziemy do Starego Testamentu i poszukujemy jej uzasadnienia. Jeżeli nie znajdziemy uzasadnienia, no to znaczy, że wymyśliliśmy błędną teorię, musimy szukać następnej. Albo inna metoda, od szczegółu do ogółu, to znaczy od analizy do syntezy, że przejrzymy proroctwa, poszukamy po kluczu słownym, co zostało utracone i przewidziane przez Boga do tego, by zostało przywrócone i o czym mówią prorocy, wypisujemy listę tych rzeczy i otrzymujemy jakby zestaw zagadnień, zestaw kategorii, które mają być przywrócone i następnie na podstawie tego zestawu kategorii definiujemy, co to są czasy naprawienia, co to są czasy przywrócenia. Zdaje mi się, że to jest bezpieczniejsza metoda, bo proroctwa nie są nieskończonym zbiorem. To jest dużo, ale można to przeczytać, powiedzmy za kilka tygodni, krytycznie, ja tak zrobiłem. To się da zrobić, pod kątem tego jednego hasła, przeczytać proroctwa i wynotować sobie te kategorie. Każdy to może zrobić, każdy może skorzystać z tej listy, którą ja zrobiłem. Tam są też te kategorie wymienione, można się tym posiłkować. I wtedy mamy bezpieczne określenie tego, co to znaczy przywrócenie i na podstawie tego dopiero sformułować ideę.
Tak, braterstwo, a propos, jaka to jest praca, my... No w szóstkę przez kilka miesięcy co sobotę się spotykamy i doszliśmy na razie do proroctwa Izajasza, bo jesteśmy, jeszcze kilka dużych proroctw nam zostało. Po prostu szukamy. Trzeba przeczytać całe proroctwo i zastanawiamy się, który werset może mówić o naprawieniu. Czy jest to werset, który mówi o naprawieniu, czy nie? I stąd powstaje ta lista wersetów, których widzicie, jak Daniel powiedział 150, a chyba nie jest jeszcze kompletna, to ich jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja jeszcze dlaczego Daniel mówi o tych 150 wersetach, bo ja jej zadałem pytanie o statystykę. A żeby zrobić statystykę, trzeba wszystko wypisać i ja zapytałem, o czym mówią najczęściej te wersety i o czym one w ogóle mówią. Żebyśmy, jeżeli mamy jeden werset, dwa, to możemy zapamiętać. Natomiast jeżeli mamy dziesiątki wersetów, to one o czymś mówią. Czy jest jakaś statystyczna powtarzalność, że mówią o jakichś rzeczach częściej, a jakichś rzeczach rzadziej.
No, wiadomo, że najczęściej mówią o naprawieniu Izraela, bo tam, pokażę, teraz jest 17, jest mowa o przywróceniu innych rzeczy. Oczywiście w tych 138 też trzeba by było uwzględnić różne interpretacje tych zapisów, bo myślę, że niekoniecznie wszystkie można odczytywać bezpośrednio, że jest to mowa wyłącznie o wypełnieniu się w narodzie izraelskim. Wydaje mi się, że ma przynajmniej kilka przykładów, jest takich, które według mnie mówi też o o naprawieniu, znaczy ma takie prorocze znaczenie na przyszłość. Natomiast wszystkie mówią o naprawieniu rzeczywiście i wszystkie w kontekście Izraela, to jest 138. Natomiast te 17 mnie akurat najbardziej zaciekawiło, bo one mówią wyraźnie nie o Izraelu, ale mówią również o naprawieniu.
Czy nie możemy postawić takiej tezy, że wersety o naprawieniu mówią tylko o Izraelu, albo że wersety mówią tylko o na przykład innych narodach. One mówią jednak, jakbyśmy to mogli zdefiniować, o wielu kategoriach, gdzie jest Izrael, inne narody, czyli jakby mieszczą się w tym, co apostoł Piotr mówi, wszystkiego. Jednak potwierdza nam to, że prorocy mówią o naprawieniu nie tylko jakiegoś jednego elementu.
Jeżeli można jeszcze krótko. Podstawowym problemem tych 138 miejsc, które ja wyróżniłem, oczywiście te liczby są bardzo umowne, bo to jest moja lista, którą sporządziłem. Być może, że wasza lista byłaby krótsza albo dłuższa, albo zupełnie inne, może zupełnie nie, ale niektóre inne miejsca. Te 138 miejsc mówią dosłownie o Izraelu, mówią o Syjonie, mówią o Jerozolimie. Wiele z tych miejsc chrześcijanie, łącznie z badaczami, odnoszą oczywiście to, mówią, to jest duchowy Syjon, to jest duchowa Jerozolima, duchowy Izrael, odnoszą od razu jakby do poziomu duchowego Izraela. Ja jakby ten poziom zupełnie zostawiłem. To jest kwestia interpretacji. Każdy może sam sobie rozważyć te miejsca, spojrzeć na tą moją listę. Natomiast na jedno zwracam uwagę przy takiej interpretacji, że jeżeli proroctwa mówią o przywróceniu Syjonu, o przywróceniu Jerozolimy, no to jednak w odniesieniu do zastosowania duchowym jest bardzo trudno to konsekwentnie zmieścić. Bo trzeba powiedzieć, kiedy w takim razie Syjon został utracony, czy poszedł w niewolę, czy Jerozolima została utracona, żeby można było mówić o jej przywróceniu, kiedy była karana. No, często mówi się o tym Babilonie jako stanie pewnym chrześcijaństwa, w którym prawdziwy Kościół się również znalazł. No ale trzeba powiedzieć, że Babilon nie jest chrześcijaństwem. Od początku do końca nigdy nie był przez Pana Boga uznawany za chrześcijaństwo, za pożyteczny pewien system dla ochrony różnych rzeczy, ale nigdy za chrześcijaństwo. W związku z tym trudno mówić o tym, że Babilon jest stanem niewoli chrześcijaństwa, czy jakoś tak to formułować. Stąd ja jestem takim zwolennikiem, żeby najpierw traktować na takim pewnym poziomie podstawowym te wersety, które mówią rzeczywiście o przywróceniu Syjonu. Była stolica Jerozolimy na Syjonie i świątynia i ma być ponownie, czy jest w tej chwili przywracana. Więc jakby tutaj jest ta podstawowa wątpliwość z określeniem tych 138 miejsc, które ja wyróżniłem jako przywrócenie Izraela.
Dobrze, teraz czas nam nieubłaganie biegnie, a miejsc jest bardzo
nie
dużo.
Nie stresuj nas, Piotr, postawę
ale chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do konkretów. Poruszyli jakieś konkretne proroctwa, może wybrali pewne proroctwa, które można by przedstawić jako przykład. Oczywiście nie powiemy o wszystkich, nie jesteśmy tego w stanie, ale żeby pokazać mniej więcej, gdzie leżą punkty ciężkości.
Jeszcze Piotrze, tylko może skoro mam to już wynotowane na slajdach, żeby dać obraz jakby tych 155, każdy listę sobie może przejrzeć. Jak chodzi o te 17 miejsc, które ja wyszukałem, które mówią o przywróceniu narodów lub człowieka, to jest 6 miejsc, które mówią o przywróceniu jakiegoś innego narodu, Edomu, Elamu, Amona, Samarii, kilku innych narodów. 2 mówią o przywróceniu łaski, a więc pewnego stanu łączności z Bogiem dla człowieka grzesznego, który potrzebuje łaski, żeby wrócić do Boga, światła dla ludzi do życia o przywróceniu, czy inaczej mówiąc o zmartwychwstaniu, panowanie człowieka nad ziemią, które są na tej liście tam, jak ją ktoś sobie ściągnie z internetu, to zobaczy tam, ja wpisałem też kategorię rzeczy, to co człowiek lub narody lub Izrael utracił wskutek grzechu czy odstępstwa i co może zostać przywrócone, między innymi właśnie panowanie nad ziemią, czy wolność. Przyprowadzenie ludzi na Syjon, no, ludzkość nigdy nie była na Syjonie, w takim dosłownym sensie, ale jak Salomon miał świątynię w Jerozolimie, to jednak liczne narody królowa Sawy usłyszała, przyjechała, więc narody się interesowały Syjonem w tamtym czasie, to zainteresowanie jest przywracane. Przywrócenie urodzajności ziemi jest proroctwo, które mówi o tym, przywrócenie wolności ludzi. Jest zapewne więcej, jakbyście poszukali, jest na pewno więcej proroctw o przywrócenie wolności czy urodzajności ziemi. Natomiast w odniesieniu do Izraela to jest taka dość wyraźna ta statystyka. Najwięcej oczywiście wersetów mówi o przywróceniu Izraela do ziemi. Te 31 ja szukałem. bardzo dużo mówi o przywróceniu sławy Izraela wśród narodów. To jest takie dość skomplikowane. To jest bardzo ważny czynnik, dlatego że Pan Bóg przewidział, że Izrael miał być sławny między narodami, dlatego że autorytety, osoby sławne wybierają wpływ na otoczenie. I dlatego przywrócenie, inaczej mówiąc, ja to nazwałem sławą, można proroctwa mówią o przywróceniu chwały Izraela, ale to oznacza sławę, to znaczy popularność wśród narodów, że inne narody się tym interesują. To jest aż 16 proroctw, być może więcej trzeba by wyszukać. Urodzajności ziemi Izraela 11, łaski dla Izraela 10, wolności Izraela 9 proroctw znalazłem, Syjonu, przywrócenie Syjonu 8 mówiących o przywróceniu królowania rodu Dawidowego, przywróceniu świątyni 7, przymierza Jerozolimy, życia Izraelowi, społeczności Izraela z Bogiem, ponowne oczyszczenie Izraela. To są wszystkie kategorie, które można, kapłaństwa, ducha, liczebności, powetowanie straty, jest taka, też takie znaczenie, przywrócenie sędziów, jest mowa o prorocie, nawrócenia serca ojców ku synowi, to już mówiliśmy. To są te wszystkie kategorie, widać, że jest bardzo wiele w odniesieniu do Izraela, które były utracone, mogą zostać i zostaną przywrócone.
Spróbujmy przejść teraz do konkretów. Konkretne wybrane proroctwa, które przytoczycie jako do Pawle, proszę.
No, wydaje mi się, że takim najbardziej naturalnym, bo wszyscy się o to modlimy i wszyscy tęsknimy do tego, żebyśmy mogli żyć wiecznie. No, już my myślimy o poziomie duchowym, ale też modlimy się o to, często podkreślamy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, żeby wszyscy ludzie mogli żyć. No, więc te proroctwa, które mówią o życiu,
podaj już konkretny werset.
Na przykład Izajasza, może inaczej. No, Księga Daniela, 12 rozdział, werset 2, o zmartwychwstaniu. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, drudzy na hańbę wieczne potępienie. Czyli mówi o powstaniu do życia. Prorok Izajasz, 26 rozdział. Izajasza, 26 rozdział, werset 19. Też cytowany bardzo często przed nas, który mówi o powrocie właśnie do życia człowieka. 26 rozdział, werset 19, często na pogrzebach też cytowany. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Wydaje mi się, że no, tych o życiu, o powrocie do życia jest zdecydowanie więcej. Natomiast no, wydaje mi się, że te akurat mówią no, tak bezpośrednio o powstaniu. Jeszcze jest prosto Ozeasza, 13 rozdział. Więc sobie to akurat muszę przeczytać z Biblii Gdańskiej, bo no, nowy przekład jakoś nie podaje tego tak, jak to powinno brzmieć. Ozeasz, 13 rozdział, wersety 14 i 15. Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wybawię ich. I tutaj te słowa o śmierci. Będę śmiercią Twoją, mówi Pan. O grobie, będę skażeniem Twoim. Żałość skryta będzie od oczu moich. Czyli mówi o wykupieniu ludzi z grobu, o wyciągnięciu ich po prostu ze stanu śmierci. No generalnie o życiu.
Przywrócenie życia, które zostało utracone, to chyba najcenniejsza rzecz, którą człowiek stracił.
Ja bardzo lubię jeszcze, jeżeli chodzi o przywrócenie życia, ten fragment z Joba. Też on jest różnie odczytywany, ale Joba 33 rozdział od 23 do 32 wersetu. Nie wiem, czy przeczytać całość. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup. To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. To nawet już nie mówię o samym powstaniu, tylko jakby o takiej regeneracji, o odradzaniu się. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Nie tylko życie w sensie tym fizycznym, ale też jego doskonałość człowieka, sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi mówiąc, grzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. O świetle, już nie mówię, jest wiele proroctw, które mówią o przywróceniu światła człowiekowi. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem 2 razy, 3 razy, aby wywieźć jego duszę z grobu światłem żyjących. Powiem szczerze, że jak czytałem to no wczoraj jeszcze raz, to pomyślałem o tym 2 razy, 3 razy w kontekście właśnie czasów powracania, a nie czasu. że to jest proces. To, co Pan Bóg robi z człowiekiem, to ma swoje etapy. Człowiek często uczestniczy w tym Bożym procesie naprawy, nie mając zupełnie świadomości z tego. Efekty dopiero zobaczy w przyszłości.
Dobrze, to jeden element, który może będzie przywrócony. Jesteśmy przekonani. A inne elementy? Danielu?
Ja skupiłem się oczywiście na Izraelu, bo to jest jakby najobszerniejsza grupa i proroctw, i kategorii, które zostaną przywrócone. Jest ogromna ilość tych proroctw, ale bardzo lubię to proroctwo, które chciałbym przeczytać, znaczy Izajasza 54, od 5 do 10, dlatego że on mówi o emocjonalnym związku Pana Boga z Izraelem. Albowiem małżonkiem Twoim jest Stworzyciel Twój, Pan zastępów imię Jego, a Odkupiciel Twój, Święty Izraelski, Bogiem wszystkiej ziemi nazwany będzie. Bo Cię jako żony opuszczonej i strapionej w duchu Pan powoła, a jako żony młodej, gdy odrzuconą będziesz, mówi Twój Bóg. Na małą chwilkę opuściłem Cię, ale zaś w litościach wielkich zgromadzę Cię. W maluczkim gniewie skryłem maluczko twarz swoje przed Tobą, ale w miłosierdziu wiecznym zlituję się nad Tobą, mówi Pan, Odkupiciel Twój, bo jest to jest u mnie, co przy potopie Noego. Jaką przysiągł, że się więcej nie będą rozlewać wody Noego po ziemi, taką przysiągł, że się nie rozgniewam na Cię, ani Cię zgromię. A choćby się i góry poruszyły, i pagórki się zachwiały, jednak miłosierdzie moje od Ciebie nie odstąpi, a przymierze pokoju mego nie wzruszy się, mówi Twój miłościwy Pan. Piękny, emocjonalny fragment, gdzie Pan Bóg występuje jako mąż Izraela, ale mówi, ja przyjdę do Ciebie, pocieszę Cię wtedy, kiedy będziesz żoną odrzuconą, żoną strapioną i opuszczoną. Nie wtedy, kiedy się nawrócisz, kiedy już będziesz silny, będziesz, nie będziesz mnie potrzebował, tylko wtedy właśnie, kiedy będziesz mnie najbardziej potrzebował. Moim zdaniem przepiękne proroctwo. Lubię też proroctwo Jeremiasza 31 rozdział. Znany tam są dalsze fragmenty o przywróceniu przymierza, ale nieco wcześniej jest takie ciekawe zdanie, przeczytam w Biblii Tysiąclecia. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zasieję dom Izraela i dom Judy nasieniem ludzi, nasieniem zwierząt. Tak samo jak czuwałem nad nimi, by wyrywać i opalać, burzy niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak samo będę nad nimi czuwał, by budować i sadzić wyrocznia Pana. To według mnie to bardzo ważny werset. Obsieje dom Izraela i dom Judy nasieniem ludzi i nasieniem zwierząt. Myślę, że nikt nie zaprzeczy temu, że dom, ziemia izraelska została obsiana w tej chwili nasieniem ludzi i zwierząt. Tam mieszkało około 100 tysięcy ludzi w XIX wieku, może nieco więcej, może do 500 tysięcy w porywach, bo tam Beduini przechodzili, czy pielgrzymi. W tej chwili tam mieszka 7 milionów ludzi. Tam prawie nie było bydła, dlatego że nie było ziem uprawnych ani pastwisk. W tej chwili tam pasą się tysiące zwierząt i domowych, i w gospodarstwach. I to stwierdzenie Pana Boga, który mówi, tak jak czuwałem nad wami, żeby wyrywać, obalać, burzyć. Wiemy, że był ten czas długi, kiedy Pan Bóg to robił, kiedy sprowadzał nieszczęście na Izraela, nie po to, żeby się znęcać, ale po to, żeby wychowywać. Tak samo będę nad nimi czuwał, aby budować i sadzić. I dlatego nie możemy powiedzieć, że jeżeli obserwujemy budowanie w Izraelu i sadzenie w Izraelu, że to Izrael robi sam i swojej własnej mocy. Pan czuwa nad Izraelem, by w nim budować.
Danielu, pozwól, że ci przerwę. Niektórzy, jest to, tak rozumie część chrześcijan. Natomiast część chrześcijan w komentatorze Biblii, gdy czytamy te wersety, mówią, że to już się stało, ale wcześniej. Że był taki czas, gdy te słowa były wypowiedziane, później przyszła niewola babilońska, a później był powrót i te proroctwa się już wszystkie wypełniły i nie ma to związku z naszym czasem. Czy mamy jakieś dowody, które byśmy mogli przedstawić, że jednak to nie do końca się wypełniło wtedy? Jest powszechny komentarz komentatorów katolickich.
Paweł? Ja mam. To świeże, według mnie, stosunkowo dla mnie świeże, bo nie znałem tego proroctwa wcześniej. Dowód proroctwa Ezechiela. Bo właśnie to czy można porównać to do tej sytuacji rzeczywiście z Babilonem tam? Oni byli w niewoli babilońskiej 70 lat, wrócili z tej niewoli, zamieszkali, natomiast tak naprawdę oni nigdy się nie odrodzili jako królestwo. A te proroctwa, które mówią o odrodzeniu i powrocie Izraela, mówią o tym, o dojść do ziemi, że w konsekwencji oni mają się odrodzić jako królestwo i to takie silne królestwo będące wzorem dla innych ludzi. I wydaje mi się, że lepiej jest oprzeć się, żeby znaleźć inne porównanie, nie do Babilonu, to odwołać się do proroka Ezechiela, 20 rozdziału i wersety od 32 do 38. Tutaj też jest mowa o powrocie Izraela do swojej ziemi, ale bardzo ciekawym powrocie. Zresztą wspominał, wydaje mi się, o tym też dzisiaj w wykładzie wspominał brat Adam, kiedy mówił o tym, jak Izraelici wychodzili z Egiptu i przeszli do ziemi obiecanej. Ezechiel 20 rozdział od 32 wersetu. I na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie. Chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem, służąc drzewu i kamieniowi. Nawet jeżeli dzisiaj jest duża część Żydów, która tak myśli, to Pan mówi, na pewno tak się nie stanie. Jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągnionym i wylewem zapalczywości. I wyprowadzę was spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. Jeżeli ktoś nie widzi dzisiaj tego, że to się już dokonało, no to to jest jakby jego interpretacja.
Czyli rozumiesz,
interpretacja.
Że wtedy było tylko z ziemi babilońskiej wrócili, z innych ziem nie
wracali. Z innych ziem, a poza tym nie wrócili, no jeszcze muszę przeczytać dalsze te wersety, bo ten powrót z ziemi babilońskiej jednak był według mnie całkowicie przejściowym powrotem. Natomiast tu jest tak, i zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz. I odwołuje się tutaj prorok do historii, nie mówi to, że to są w tych czasach pisane, tylko do Egiptu. Jak procesowałem się z wami, z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował, mówi wszechmocny Pan. I każę wam przejść pod rózgą i dokładnie was przeliczę. Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców, wyprowadzę ich z ziemi, do której byli przechodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą. No według mnie tu kluczowy jest ten werset, że zaprowadzę was na pustynię ludów i tam się będę z wami procesował. Według naszych obserwacji Izrael dzisiaj rzeczywiście został zebrany z wszystkich ziem. Zgromadził się w ziemi w granicach tego państwa, jeszcze nie do końca w tych granicach, w których powinien być. Ale on jako naród jest traktowany jak wszystkie inne narody. On jest na pustyni narodów, bo wszystkie inne narody dzisiaj są jedną wielką pustynią i jest na sądzie, jest w procesie jeszcze udoskonalenia.
Pozwolę sobie, Paweł, przerwę. Danielu, czy masz jakieś słowo?
Najbardziej symptomatyczny taki element, który uniemożliwia interpretowanie większości tych proroków, o których mówimy, do niewoli babilońskiej, są jakby konsekwencje. Ja tylko jeden przykład podałem, ale większość proroków właśnie taką ma implikację, że jeżeli się spełnią, to coś się stanie. Tak na przykład w Jeremiasza 24:6. Obrócę oko moje na nich ku dobremu i przywiodę ich do tej ziemi, gdzie ich pobuduję, a dalej spowitane, a nie skażę i wszczepię ich, a nie wykorzenię. To znaczy, po niewoli babilońskiej powrót, wiadomo, był na pewien czas do Mesjasza, później zostali wysłani w wielką niewolę babilońską. Ich kara, czy niewola rzymska, przepraszam, była znacznie dłuższa i cięższa niż niewola babilońska. W związku z tym te słowa nie mają zastosowania, bo ich powrót był po to, żeby byli ponownie posłani w niewolę i ponownie burzeni, niszczeni. I tak o tym mówi większość proroków, że w moim przekonaniu część tych
proroków... Czyli, że nie będą wykorzenieni, to byli zgorzeni po niewoli babilońskiej.
Bardzo niewielka grupa tych proroków zdałaby się rzeczywiście częściowo zastosować do niewoli, powrotu z niewoli babilońskiej, jednak większość przedstawia idealne warunki, wykorzenienie bałów palstwa, idealny stan Izraela, przywrócenie społeczności z Bogiem, przywrócenie świątyni w konsekwencji obecności Boga na Syjonie. Wszystko to nie nastąpiło po niewoli babilońskiej.
Ja mam taki ciekawy jeszcze przykład. Proroctwo Jeremiasza, 32 rozdział, mówi, że jak będą wracać, to będą, 44 werset, rolę za pieniądze kupować będą i zapisem warować i pieczętować i świadkami oświadczać w imię Beniamina i około Jerozolemu, w miastach judzkich, jako w miastach na górach, tak w miastach na równinach i tak dalej, gdy zaś przywrócę pojmanych ich, mówi Pan. Gdy wrócili z niewoli babilońskiej, to ziemia, do której wrócili, była pusta, spustoszona, to wrócili do swojej własności, nie kupowali. Natomiast ciekawe jest, to możecie poczytać w każdej książce historycznej, która mówi, że jak Izraelici zaczęli wracać w XIX wieku, to baron Rothschild zaczął tę ziemię kupować. Oni po prostu kupowali ziemię i tam się osiedlali. Nie zdobywali jej, nie obejmowali w posiadanie. Gdy było jakieś nieużytek, to obejmowali, ale w większości kupowali ziemię i tak jest do dzisiaj. Nikt nie wyrzuci kogoś, kto ma akt własności, nawet w Izraelu, w Jerozolimie, Jerozolimie Wschodniej, jeżeli mają tylko te domy, które kupili. Jeżeli nie chcą sprzedać, to nie mogą tam zamieszkać. I do dzisiaj prawo jest respektowane, że ziemię trzeba kupić i zaczęli kupować. I dlatego to świadczy chyba, że to w naszych czasach, bo po powrocie z niewoli babilońskiej tego nie było. Ale może jeszcze... proszę.
Nie, właśnie tu mówimy zawsze w kontekście Izraela, że się wrócili do swojego dziedzictwa i że ta ziemia się przechodzi w jakieś wielkie przemiany, prawda? Była pustynią, stała się urodzajną glebą. Prorok Izajasz, gdy mówi w 35 wersecie rozdziale: niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza, niech się rozraduje i zakwitnie step. Można w pierwszym czytaniu odnieść to tylko do Izraela, tam wymienia ziemię, ale my myślę, że słusznie odnosimy to do całego świata. I chciałem tylko wspomnieć jedną rzecz. My, skupiając się na Izraelu, robimy dobrze, ale gdybyśmy tylko sięgnęli do jakichkolwiek źródeł, to się przekonamy, że od tego momentu, kiedy my uważamy, że Pan jest obecny, że rozpoczyna swoje dzieło restytucji, właściwie został rozwiązywany problem głodu na ziemi. Tu zaraz ktoś mi powie, no jak to, przecież miliony ludzi jeszcze głoduje. Ale nie wiem, czy braterstwo wiecie, że ci ludzie nie głodują z tego powodu, że ziemia nie jest w stanie wyprodukować dzisiaj, czy że człowiek nie jest w stanie wyprodukować żywności. Jesteśmy w stanie jako ludzie wyprodukować żywności bardzo dużo. Wydaje mi się, że wiecie dobrze, ile jest żywności wyrzucane dzisiaj z naszych marketów, z naszych Kauflandów i Lidlów. Problem w tym, problem głodu dzisiaj to jest problem egoizmu człowieka i złego rozłożenia dóbr materialnych. Ale żebyśmy sobie to uświadomili, przed tym czasem był problem głodu realny. Po prostu ludzie w wyniku suszy nie mogli sobie z tym poradzić. Nie mogli rozwiązać tego typu problemów. Nie mogli wyprodukować ilości żywności potrzebnej, żeby starczyło do zdecydowanie mniejszej ilości ludzi. Przecież ilość osób dzisiaj na świecie od XIX wieku to jest tak potworny przyrost.
Siedmiu-ośmiokrotny,
gdzie przez tysiące lat to była taki przyrost dosyć minimalny w stosunku do tego, co się wydarzyło w ostatnich 150 latach. I tą całą ilość ludzi ziemia jest w stanie dzisiaj wyżywić. To, że ludzie głodują, to nie jest wina tego, nie jest wina ziemi. Wydaje mi się, że to jest bardzo symptomatyczne. Opieramy się na wersetach, które mówią o Izraelu, ale to ma też znaczenie w stosunku do całego świata.
Ja tylko jeszcze uzupełniłbym te pan z takimi konkretnymi danymi z Izraela. W 1948 roku było 1650 km kwadratowych upraw, obecnie jest 4300, więc trzykrotnie więcej. Liczba osad rolniczych była 400, w 725, a produkcja rolna wzrosła 16 razy, czyli trzykrotnie więcej produkcja rolna wzrosła niż produkcja.
Ale mówisz o roku 1948. Jakbyś porównał do XIX wieku, to są setki.
Oczywiście, natomiast mówimy o 1948 roku powstaniu państwa Izrael. To jest trzykrotnie większa wzrost produkcji rolnej w proporcji do wzrostu ludności na tym terenie. Izrael jest w 95% samowystarczalny żywnościowo i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, przecież to jest kraj górzysty i pustynny w części. Nic nie stoi na przeszkodzie, że wszystkie kraje były samowystarczalne żywnościowo, tak jak Pan powiedział, to jest dzisiaj tylko kwestia złej organizacji, kwestia politycznych zależności. Że nie jesteśmy, że jeszcze jest kilkaset milionów ludzi, którzy są pogrążeni w głodzie. No jest ten piękny werset, właśnie chciałem to też nie miałem go wynotować, że który mówi, bo was wyzwolę od wszystkich nieczystot waszych i przywołam zboża i rozmnożę je, a nie dopuszczę na was głodu. Większość z nas, jak tutaj siedzimy, którzy mają mniej niż powiedzmy 50 lat, tak jak ja, czy mniej niż 60, nie zna uczucia głodu.
Rozumiem z tego, że, co mówicie, że uważacie, że to naprawienie to jest proces stopniowy, a nie tylko jednorazowe, te przykłady, które podaliście, a nie tylko jednorazowe zdarzenie, które znajdzie się, zajdzie w czasie przyjścia Jezusa. Te przykłady jakby na to pokazują. W związku z tym mam do was pytanie. Czy uważacie, że żyjemy już w czasie naprawienia wszystkich rzeczy? A jeżeli tak, to jakie rzeczy są naprawiane, a jakie jeszcze nie zostały naprawione?
No, To jest zawsze najtrudniej powiedzieć konkretny przykład, ale przede wszystkim zgadzam się całkowicie z tym, że Bożą metodą naprawiania nie jest właśnie takie, jak często mówimy, magiczne naprawienie, że coś się staje w jednym momencie. Są wielkie przełomy, bo obalenie komunizmu to był wielki przełom. Nie wiem, według mnie więcej mamy takich sytuacji, historia pokazuje, ale nawet do zniesienia niewolnictwa, które nastąpiło w którymś momencie, to był bardzo długi proces przygotowywania, zanim w końcu ludzie podjęli taką decyzję, dobra, no nie możemy drugiego człowieka, dlatego że ma inny kolor, albo dlatego że ma mniej pieniędzy, traktować gorzej. Ja widzę na przykład, jest ten Brodsley Zajasza, to piękne słowa, 42 rozdział, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. I w takim pełnym wypełnieniu odczytuję to do zmartwychwstania, do złudzenia ludzi z grobów, w takim pełnym. Ale to jest mowa o tym, żebyś wyprowadził więźniów z zamknięcia, czyli też jest mowa o uwolnieniu, nie tylko o ożywieniu, bo są inne wersety, które wprost mówią o ożywieniu, tylko mówią o uwolnieniu. I też, braterstwo, jak popatrzymy na to, to nie było w ogóle żadnej mowy wcześniej o tym, żeby mogło być zniesione niewolnictwo. Niewolnictwo było tak naturalne przez wieki i traktowanie ludzi, no nie wiem, gorzej położonych, będących w gorszym położeniu, traktowanie ich gorzej, że to coś się musiało stać. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, no tak, ludzie w końcu dojrzeli do tego, że nie mogą, że dłużej tak to nie może wyglądać. Ale no, według mnie, my chrześcijanie uważamy, że to nie stało się przypadkowo. No, ktoś wpłynął na umysły ludzkości, ktoś jakąś cząstkę światła, a może nie cząstkę, tylko po prostu bardzo dużą ilość światła. Światło to świadomość ludzka. Na tyle pozwolił, żeby się zwiększyła świadomość ludzi, że no, ludzie się dogadali co do tego, że nie, kończymy z tym. Oczywiście wiem, że powiecie, braterstwo, wielu z was, że wiele form niewolnictwa do dzisiaj istnieje i to jest prawda. Jest też tak, że wszystkie dobre rzeczy, które są inicjowane przez Chrystusa w której obecności, szatan próbuje zmanewrować, bo jak mamy napisane, że czasu już ma niewiele, prawda? Więc musi intensyfikować swoje wysiłki. Według mnie widzimy dzisiaj uwalnianie się, na przykład powrót narodów do ich dziedzictwa. Pamiętamy te słowa, które powiedział apostoł Piotr, gdy rozmawiał z Ateńczykami. To tam cytuję... apostoł Paweł. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. To też nie jest przypadek, braterstwo, że naród izraelski odzyskał niepodległość w 1948 roku, a wszelkie dążenia ku temu, żeby tą niepodległość odzyskać, żeby państwo powstało, rozpoczęło się gdzieś zawsze około tej daty, o której mówimy, gdzieś około 1800.
Ale przerwę ci, daj mi jeszcze głos.
Tylko chciałem powiedzieć o innych narodach, że to dotyczy też innych narodów. Lata 50. XX wieku, no przecież cała Afryka, która się obudziła, to jest, no według mnie to nie jest już wiara, to już po prostu widać oczami ludzkimi.
W 1945 roku państw założycielskich ONZ-u było 53, w tej chwili jest to 98 chyba członków państw członkowskich ONZ-u, z czego większość powstała w tym czasie. Część państw się zapisała później, ale większość z tych państw powstała w tym czasie, więc to jest przywracanie narodu do dziedzictwa. Ja, czytając te proroctwa, wyróżniając te kategorie, wymyśliłem też te kategorie, które moim zdaniem, ja umiem zaobserwować zmiany w tym zakresie, jakie naprawa czego już się rozpoczęła. Więc mówimy, Paweł zaczął o dziedzictwie narodów, o świetle dla ludzi. Zwiększenie długości życia. Spodziewamy się zmartwychwstania, ale bratecko musimy sobie uświadomić, że od czasów Adama 930 lat przeżył, średnia wieku w jego generacji, czy wśród jego bliskich była pewnie około 900 lat, do początkowych lat ubiegłego stulecia średnia wieku ustawicznie malała. To było około 30 kilka lat, jeszcze 100 lat temu. Od tamtego czasu średnia w krajach rozwiniętych sięga prawie 80 lat. ktoś powie, no przecież to jeszcze daleko do życia wiecznego, owszem, daleko, zauważy, że od początku tysiąclecia średnia wieku nie będzie rosnąć skokowo, to będzie również liniowo. Kto się chce nad tym zastanowić, to mi przyzna rację i czy możemy chętniej usiąść razem podyskutować. Ten przełom nastąpił gdzieś właśnie na przełomie XIX-XX stulecia, gdzie zaczęła średnia wieku rosnąć, jakby przywrócenie życia dla ludzi, panowanie człowieka nad ziemią. Człowiek w tej chwili ten etap naprawdę już przechodził. Radzajności ziemi, o tym już mówiliśmy. Wolności dla ludzi. No ale na pewno jeszcze ludzkość jako taka nie odzyskała łaski. Nie odzyskała społeczności z Bogiem, co obiecują proroctwa. Nie została przyprowadzona na Syjon. Jak chodzi o Izraela, przeglądając te kategorie, niewątpliwie ja nie umiem zaprzeczyć i jakoś inaczej popatrzeć na rzeczywistość. Izrael powrócił do ziemi. Jest narodem słynnym wśród narodów. Przypuszczam, że 200 lat temu bardzo niewielka część ludzi w ogóle umiała powiedzieć, gdzie się znajduje Jerozolima. Oprócz Biblii. Wiedzieli, gdzie jest Biblii Jerozolima. Dzisiaj wszyscy ludzie, albo większość ludzi na świecie wie, gdzie jest Jerozolima, wie, gdzie jest Izrael, a miliony ludzi tam było, odwiedzało. Urodzajność ziemi Izraela jest przywracana, już o tym mówiliśmy. Łaska dla Izraela. Jest przywrócona łaska dla Izraela. Na ten temat możemy dyskutować, ale no myślę, że to mocne są argumenty po tej stronie. Wolność dla Izraela, jest przywrócona Jerozolima jako stolica, jest przywrócona liczebność mniej więcej z czasów Dawida, albo nawet większa. Natomiast nie rozpoczęło się przywracanie Syjonu, a więc Bożego Państwa, usankcjonowanego przez Boga. Nie rozpoczęło się królowanie rodu Dawidowego, przywracanie świątyni, przymierza, życia Izraelowi, społeczności z Bogiem, oczyszczenia Izraela, przywrócenie królestwa, kapłaństwa, ducha sędziów i nawrócenie serca synów ku ojcom. Te procesy moim zdaniem jeszcze się nie rozpoczęły. Ale musimy zwrócić uwagę na to, że kiedy mówimy o czasach naprawienia wszystkiego, to przecież nie znaczy, że wszystko ma być naprawiane, żeby te czasy się rozpoczęły. Jeżeli jedna z tych kategorii jest naprawiana, to możemy mówić o czasach naprawiania, czy czasach przywracania. A no, żaden z tych procesów, które wymieniłem jako rozpoczęte, nie jest zakończony. To po pierwsze, niektóre się w ogóle jeszcze nie rozpoczęły, naprawione i przywrócone będą wszystkie za około 1000 lat, może nieco więcej, tego nie wiemy dokładnie. W każdym razie, mówiąc o czasach naprawienia, nie mówimy o tym, kiedy wszystko już będzie naprawione, albo kiedy rozpoczną się wszystkie procesy naprawcze, tylko o tym, kiedy pierwszy proces naprawczy, albo pierwsze procesy naprawcze zostają uruchamiane. I dlatego ja zdecydowanie na podstawie proroc uważam, że żyjemy nie tylko w czasach przygotowania. Bratasel formułował te kategorie czasu przywrócenia jako początek czasów końca poprzedzający wtóre przyjście. Natomiast dość wyraźnie mówił o tym, że wraz z przyjściem rozpoczęło się naprawianie. Mówi się przeważnie o burzeniu, ale mówi się też o procesach naprawczych, stricte konstruktywnych, które prowadzą już do tych celów, które będą osiągnięte na końcu tysiąclecia. I w tym sensie uważam, że żyjemy w czasach naprawiania, choć nie wszystkie te procesy zostały już uruchomione, a żaden z nich nie został zakończony.
Przeczytam zdanie. Książka pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje, strona 287. Taki jest cel i będzie skutek odrzucenia Izraela. Ich ponowne zgromadzenie i ustanowienie w ziemi obiecanej jest oznaką rozpoczęcia się kolejnego kroku w wielkim boskim planie, czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Dla Żyda najpierw, a w końcu i dla wszystkich narodów ziemi. Te słowa były opisane, gdy w Izraelu było kilkanaście tysięcy Żydów. Nie było państwa, panowali Turkowie nad całą, nawet Imperium Brytyjskie nie miało tam wstępu. I wtedy Bezos napisał, że gdy to się stanie, to jest to dowód na to, że rozpoczyna się naprawa. No my zauważyliśmy, że to się już stało. Kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to że czas naprawienie potrzebuje pewnych narzędzi. Gancarz, do którego Pan Bóg jest, on z gliną pewne rzeczy robi, potrzebuje narzędzi i jakich on narzędzi użyje, w jakiej kolejności to robi, to jego mądrość i chyba używa tych narzędzi w pewnej kolejności. Naprawia naród izraelski, który mu służy jako narzędzie do naprawiania innych narodów. Daje nam pewne umiejętności jako ludzkości. Zauważcie, że zwiększyła się umiejętność, o której mówił Daniel. Ja pamiętam, gdy w naszym zborze było trzech braterstwach, którzy nie umieli czytać. Dzisiaj takich ludzi u nas nie znajdziecie. Minęło 50 lat i wszyscy umieją czytać. A żeby Słowo Boże poznać, trzeba ją mieć czytać. Czyli Pan wyposaża ludzkość, ludzi, pewne umiejętności rozeznania dobra od zła,
to, co mówiliśmy o wolności. Kiedyś, jeszcze 50-60 lat temu, Murzyn miał odrębne miejsce w Stanach Zjednoczonych, w tym kraju wolności, który my w komunizmie uważali jako kraj wolności, ale miał inne miejsce w autobusie. Dzisiaj nikt tego nie odważy się powiedzieć. Ludzie się zmienili, zaczęli pewne rzeczy zauważać i myślę, że jest to też również oznaką pewnych zachodzących zmian, które Panu Bogu są potrzebne i jakby przeprowadza te działania naprawiania w pewnej kolejności. Tak jak my, gdy naprawiamy skomplikowaną rzecz, musimy to robić w jakiejś kolejności. O ile bardziej Pan Bóg ma te procesy przemyślane i być może my tylko możemy obserwować, w jakiej kolejności i kiedy zacznie poszczególny proces. Także zgadzamy się, że na pewno proces naprawienia się nie zakończył, że to nie moment. Zgadzamy się, że jest to czas i czas stosunkowo długi, ale jak w Biblii jest określone słowo liczbą mnogą, czyli czasy. I wszyscy chyba z uwagą będziemy śledzić i czytać proroctwa, które następne rzeczy zostaną naprawiane.
Jeszcze jedno słowo. Bardzo czekamy na ten wyraźny przełom w czasach naprawienia. I tu chciałbym od razu wszystkich braterstwa, którzy uważają, że czasy naprawienia się jeszcze nie rozpoczęły, uszanować ten pogląd. Uważam, że dyskutujemy bardziej w tych kategoriach między nami, braćmi, badaczami Pisma Świętego, czy to jest proces przygotowawczy do czasu naprawienia, czy to już jest czas naprawienia. Raczej tak w takich kategoriach niż całkowicie się nie zgadzamy, dlatego tu nie ma jakiejś głównej niezgody, myślę, między nami. Szanuję ten pogląd i również ja bardzo oczekuję na ten wyraźny przełom, kiedy nad Jerozolimą zejdzie światło Boże, kiedy tam zostanie przywrócona społeczność z Bogiem, kiedy światło narodów będzie tak wyraźne, że nikt nie będzie mu zaprzeczał i kiedy ten proces naprawy obejmie człowieka, jego zdrowie, to o czym mówił Paweł, kiedy wszyscy ludzie zaczną pokutować i dzięki temu ich ciało będzie się odmładzać jak młodzieńca. Dzisiaj to jest możliwe tylko dla ludzi wiary, kiedyś się stanie możliwe dla wszystkich ludzi. I na ten przełom taki również bardzo, bardzo czekamy i widzimy, że on należy jeszcze dobrze.
I zachęcamy wszystkich do szukania w proroctwach informacji i wersetów, które mówią o tych czasach i do badania tych słów prorockich, o których mówi apostoł Piotr.